Panie, panowie, to jest program Popularni, Kulturalni, Sierra Papa Delta Papa, nie będziemy robić papa, tylko będziemy się witać. Czy mamy przygotowany plan lotu? Plan lotu chyba jest przygotowany. Dzisiaj ze mną pilot, artystka, dziennikarka, rzecznik prasowy, mógłbym tak wymieniać, i też twórczyni filmu, Aleksandra Kuc. Witam cię, Aleksandro, na pokładzie.
Witam, cześć.
Czy mamy plan lotu przygotowany, czy, bo wiesz, musimy wieżę kontrolną o zgodę zapytać o start.
Ba, mamy złożone, jest zgoda.
Dobra, jak jest zgoda, to startujemy. Ola, skąd?
Pokołujemy sobie trochę.
To trochę pokołujemy, zanim się oderwiemy, to jeszcze chwilka minie. Kiedy tak za przeproszeniem już tak w krwioobieg weszło, że zaczęłaś latać?
Tak naprawdę tą lotniczą benzynę mam we krwi od zawsze, od wielu pokoleń, i kochałam to lotnictwo, zażyłam to lotnictwo podziwem i miłością od zawsze, ale jakoś nie było tej przestrzeni powietrznej, żeby to w końcu zrealizować. Aż wreszcie wszystkie te drogi spotkały się na lotnisku i tak, i udało się, i okazało się, że jest to absolutnie moje miejsce. Zresztą w głowę miałam zawsze w chmurach, a teraz jeszcze na to papiery.
No i dobrze. Widzisz, ty się trochę wcześniej zabrałaś, się powoli gdzieś za to zabieram. Mam nadzieję, że już mi tam już wszystko będzie tak, jak trzeba. Jakoś tak jest, że my dziennikarze tak mamy, że się różnych rzeczy chwytamy. Jeszcze jak nas ciągnie w górę, to coś to oznacza. Co dla ciebie oznacza być na wysokości na przykład 3000, 5000, a byłaś na wysokości 16 tysięcy?
Byłam. Życzę ci tego, aby zawsze ciągnęło cię wszystko w górę. Zdecydowanie w górę, nie w dół. Wciąż się uczę, tak? To jeszcze długa droga, żeby być pilotem dobrym, zwłaszcza. Natomiast dla mnie to jest przede wszystkim naturalny stan, to jedno, ale drugie, umiejętność sobie i innym dodawania skrzydeł, dlatego że lotnictwo ma dla mnie również wymiar mentalno-artystyczny. Ja nie chcę zostać pilotem liniowym. Pozdrawiam wszystkich kolegów i koleżanki pilotów liniowych, tylko kimś, kto cały czas ma misję, chce to połączyć ze sztuką i sporo jeszcze w tym środowisku zdziałać.
No tak, ja w tym lotnictwie tak zwanym ekonomicznym, biznesowym, no bo ludzie latają, no są formułki, wiadomo, że są procedury, to wszystko jest briefing, rebriefing, moglibyśmy tu opowiadać, mówić ty więcej, bo spędzasz trochę więcej czasu.
No muszę to umieć.
Musisz to, nie masz innego wyjścia. Jak to jest dla ciebie, czy bo tak, kobieta w lotnictwie, to wiesz, to faceci zazwyczaj no, zadają pytanie, to tak jak pamiętam, była taka grupa Red Bulla, pewnie ich kojarzysz, to tam dowodziła kobieta, nie wiem, czy ona jeszcze jest, czy nie ma jej, taka Czeszka, na jednym z airshow, który się odbywał pod Warszawą, pod w Góraszce, to był 2008 albo 2010 rok, to tam dowodziła kobieta i wszyscy byli zdziwieni, że to kobieta. I oni muszą się jej słuchać w powietrzu.
Ale zdziwieni, że dowodziła, czy zdziwieni, że lata, czy
zdziwieni, że dowodziła.
Wyjątkowo dobrze wyglądała. Byli zadziwieni. To jest ciekawe. Oczywiście tak, kobiet jest zdecydowanie mniej w lotnictwie. Natomiast jest taka zasada, wiesz, że ci najfajniejsi mężczyźni, ci, którzy są najmocniejsi, bardzo chętnie kobietom pomagają. Z innymi bywa różnie. To jest niełatwe środowisko. Każde środowisko, które jest zdominowane przez pewną płeć, może być dla mniejszości niełatwe. Ale to są osobnicze cechy charakteru. Nie dzieliłabym tego na płci. Natomiast rzeczywiście pewne rzeczy postrzegamy inaczej. I ja nie mam ochoty być mężczyzną. Ja bardzo lubię ubierać do kombinezonu szpilki. Chociaż w czasie lotu niekoniecznie.
Dobra, teraz przejdziemy na plan filmowy. Popełniłaś produkcję filmową, swoją, dokumentalną. Co to takiego jest?
To film, który realizowałam z Puckim Hospicjum księdza Kaczkowskiego. Realizowałam go prawie 5 lat. Dzięki temu, że to hospicjum tworzą absolutnie wyjątkowi ludzie, których ja nazywam aniołami, i to nie jest przesada. Wszystkich, którzy w to wątpią, zapraszam oczywiście na film, ale zapraszam też do hospicjum, można je odwiedzić. I nie jest to straszne miejsce. Niewiele miejsc jest nacechowanych taką miłością i radością jak to miejsce. To hospicjum, które jest absolutnie wyjątkowe. Zdecydowałam się zrobić film o miłości w hospicjum, które poznałam, ciężko powiedzieć dzięki, ale poprzez śmierć mojego przyjaciela, który tam odchodził. I jak to czasem bywa w życiu, a nawet niestety bardzo często, wydaje nam się, że mamy wciąż na wszystko czas. Chcieliśmy z Jackiem zrobić wspólnie film i nie zdążyliśmy go zrobić. Straciliśmy Jacka, ale ja, poznawszy to miejsce i tych ludzi, uznałam, że tak, zrobię film o miłości właśnie tam, bo ci ludzie, doświadczywszy sytuacji granicznych, mają nam prawo powiedzieć o życiu coś więcej. No i mam nadzieję, że to Państwo będziecie mogli zobaczyć, a przede wszystkim poczuć na ekranie, bo tam jest prawda, której zresztą poszukuję przez całe życie, i nie ma nikogo z rozsądku. Zrobiłam film o śmierci po to, żeby chciało się Państwu bardziej żyć.
No, temat jest ciężki, trudny, ale trzeba o tym mówić, bo jak się nie mówi, tworzy się zasłonę dymną, to z tego wychodzi no coś dziwnego. Nie mamy tak naprawdę wiedzy, podstawy do tego, by wiedzieć, jak to się stało. Dobrze, że coś takiego zrobiłaś, dobrze, że popełniłaś, dobrze, że tak się stało. To był może dla ciebie też trudny czas, ciężki te 5 lat, ale to powstało, to jest twoje.
Absolutnie, to jest kawałek mojego serca. I wiesz, zwykle wszyscy mówią mi, Boże, jak było ci trudno. Nie było mi trudno, poza tym, że to oczywiście jeden z najtrudniejszych tematów na świecie, który zwykliśmy w naszej kulturze wypierać i przestaliśmy korzystać z tej mocy śmierci. Wszystkim nam przyjdzie się pożegnać z życiem, obyśmy my nie żałowali wtedy, kiedy to się będzie działo, o czym zapominamy w pędzie. Natomiast przyjdzie nam pożegnać bliskich albo być żegnanymi. I nie korzystanie z tej mocy albo nie konfrontowanie się z czymś tak trudnym dla człowieka i pożegnaniem pozbawia nas, po pierwsze, bardzo dużej dozy miłości, po drugie, zapominamy o tym, że jednak wszyscy jesteśmy terminalni na tym padole, chyba że uda nam się tak medytować, że nastąpi dematerializacja. Natomiast póki co czekają nas pożegnania. Nasza kultura nie uczy nas tego, jak te pożegnania mogą wyglądać, żeby były świętością. Nie mówię tutaj o religii, chociaż oczywiście, jeżeli ktoś wybiera taką ścieżkę, to jak najbardziej jest przydatna. Działam też w takim miejscu, które stworzyła fantastyczna kobieta Ania, które nazywa się Instytut Dobrej Śmierci. Tam jest też dużo mowy o tym, jak tą śmierć oswajać w sposób i artystyczny, i w sposób niereligijny, ale duchowy, bo to nie musi być jednak tożsame. A to hospicjum oferuje cały komplet. Mogłam pozwolić sobie na to, żeby spełniać marzenia moim bohaterom, dlatego że na co dzień tam robi się właśnie takie rzeczy. Tam się oferuje miłość. Ta miłość szumna, to wyświechtane słowo, czymże ono jest dzisiaj w tym świecie? Być może właśnie rozmową o ostateczności. Oby to było odczuwalne w tym filmie. Dla mnie ma to głęboki sens i mnie również stawiało w sytuacji konfrontowania się z tym, kim ja naprawdę jestem. Czy mam odwagę żyć prawdziwie i podążać za tym, co jest najważniejsze, czy wolę ściemniać? Nie wolę. Tam miałam okazję to sprawdzić i bardzo to cenię. Temu też towarzyszyło dużo poczucia humoru, bo my zwykliśmy bardzo, bardzo jakby dołować się, mówiąc kolokwialnie, w tej sprawie. Mamy mały wachlarz emocji związanych z pożegnaniami i śmiercią, dlatego większość ludzi woli go unikać, bo nie jesteśmy tej odwagi nauczeni i boimy się do tego w odpowiedni sposób podejść. Ta wrażliwość, która powinna towarzyszyć temu pożegnaniu, jest dla nas totalnie czymś obcym. Warto do tego wrócić, a przede wszystkim przypomnieć sobie o tym, że mamy tutaj sporo do zrobienia, zanim ten czas przyjdzie, a przyjdzie.
Ola, ty jesteś bardzo odważna. Ja tu już może jak ktoś teraz włączył i słucha, no to ciebie można spotkać na różnych wysokościach.
To nie.
I tutaj podjęłaś się takiej produkcji, która jest bardzo poważna, a z drugiej strony pokazuje, jak należy żyć, że należy dawać z siebie wszystko, należy doszukiwać się prawdy. Ja tutaj mówiłem o tej kurtynie, zasłonie. Jak patrzymy na świat ówczesny, przyglądam się wielu rzeczom. Czasami komentuję, czasami po prostu idę. Ty pewnie może też to robisz, ale jesteśmy w takim wieku, gdzie no coś już tam wiemy. Czasami ludzie robią pewne rzeczy na pokaz. Czemu to robią? Czemu to na przykład na Instagramie wygląda zupełnie inaczej, a w życiu takim normalnym ludzie, już nie powiem, no są w stanie sobie skoczyć do gardeł?
Naprawdę chcesz, żebyśmy się teraz za to zabrali? Interpretować zło tego świata, powierzchowność, nieumiejętność kontaktowania z własnymi emocjami, brak odwagi w realizacji prawdziwych celów i maski, no to wiesz, jakby budowanie społeczeństw polegało między innymi na tym, że odgrywamy różne role. I niektóre role są całkiem zasadne, bo pozwalają nam rozdzielić zadania, sumiennie, dajmy na to, je wykonywać i tym podobne, ale trochę się zagalopowaliśmy. Nie wiem, czy wiesz, że pole magnetyczne serca jest dużo większe niż pole magnetyczne mózgu, który jest cudownym organem i pozwala nam funkcjonować intelektualnie na tym świecie i robić cuda. A jednakowoż najważniejszą informacją o tym, gdzie mamy podążać i gdzie jest ten dekalog, którego nikt wówczas nie musi nam narzucać, jest w sercu. Myślę, że jak zapytamy większość naszych bliskich czy znajomych, czy oni aby na pewno kierują się sercem, to więcej opowiedzą o tym, co myślą, niż czują. I to jest dramat współczesnego świata. Nie demonizując tego, co się dzieje, bo na szczęście możemy wybierać. I o tym w zasadzie jest teraz nasza rozmowa i o tym traktuje mój film. Nie interesują mnie rzeczy błahe, ani łatwe rozwiązania, ale też nie w tym sensie, że szukam problemów. Natomiast nie do uwierzenia jest dla mnie to, że ludzi nie zajmuje czasem to, co jest najpiękniejsze i najciekawsze na tym świecie. A później, i to mogę powiedzieć z ręką na sercu, między innymi dzięki temu czasowi spędzonemu w hospicjum, a tam się jeszcze dużo działo oprócz tego filmu i nadal mam zamiar z nimi działać i ich wspierać, że naprawdę można bardzo dużo żałować, jak już nie będziemy mieli siły nic zrobić.
Pięknie to, Ola, powiedziałaś.
I żebym ja to chociaż wymyśliła. Tak mi się mówi z niczego.
To jest życie, wiesz, to jest życie, to chodzi o to, żebyśmy byli naturalni, normalni, normalnie do tego wszystkiego podchodzili, na przykład mówili, że dzisiaj mieliśmy słaby dzień, a jutro mamy lepszy dzień, a nie wiem, czy się spotykasz z tym, a niektórzy mówią, że u mnie super, super ekstra dobrze, nie powiedzą, że jest źle, tylko super ekstra dobrze.
Zależy, z czym chcą kontaktować i na temat czego mieć odpowiedzi. No, jeżeli jesteś w masce, to masz odpowiedzi na temat maski, nie ciebie. Jeżeli chcesz taki dialog prowadzić ze światem i obudzić się z ręką wiadomo gdzie, no to voilà. Natomiast jeżeli pozwolisz sobie na to, żeby to było prawdziwe, to niekoniecznie musi być łatwe. Wydaje mi się, że miesza nam się często łatwe z przyjemne, i trudne z nieprzyjemne. Coś, co jest trudne, może być najprzyjemniejsze na świecie. Jeżeli dajemy z siebie maksymalnie dużo, to zwykle za to też maksymalnie dużo dostajemy. Udawanie zawsze kończy się źle. I choćby nie wiem, jaką kto opowieść na ten temat snu, to jest dosyć prosty rachunek. Zwierzęta uczą takiej na przykład bezinteresownej miłości. Jeżeli mamy z nimi kontakt, dzieci, no jest parę takich możliwości, żeby pogłębiać to, co jest wartościowe, a nie wzmacniać to, co jest wyłącznie fasadą. Mm-hmm.
Ola, czy jest dla ciebie różnica między łatwe a dobrze? Bo zazwyczaj ludzie wybierają łatwo, a dobrze, bo dobrze to już trzeba naprawdę dobrze zrobić. Na przykład wykonać pracę lub wykonać zadanie w powietrzu, bo to jest zadanie, bo ktoś myśli, że sobie tak przelecieli, prawda? Bo to jest zadanie. Czy jest dla ciebie różnica między łatwa a dobrze?
No oczywiście, myślę, że za chwilę nie będzie mało zrozumiałe to, co rozmawiamy. Absolutnie tak. To, co jest trudne, to może być, tak jak powiedziałam, jedna z najważniejszych rzeczy, którą masz w życiu zrobić. To jest twoje zadanie, żeby to rozpoznać. Poza tym ta słynna strefa komfortu, to nie jest wygodny fotel. To może być miejsce, w którym jest bardzo źle, ale miejsce nam znajome. Jeżeli nie będziemy opuszczać takich miejsc i przekraczać tych granic, to nie nauczymy się nic nowego, więc nasz mózg nie będzie tworzył nowych połączeń neuronowych i będziemy obumierać, już żyjąc w sytuacjach, które bardzo dobrze znamy, a które kompletnie nie służą ani nam, ani światu. Nie przynoszą żadnego dalekosiężnego dobra. Można oczywiście medytować, szukać metod na to, żeby się wzmacniać. Można podejmować wyzwania. Lotnictwo tak jest jednym z takich. To jest cudowne. Tam człowiek uczy się odpowiedzialności, współpracy. Dla mnie też kontaktu z samym sobą. Ta komunikacja musi być na jak najwyższym poziomie. No nie można udawać, że lecisz. Oczywiście każdy wcześniej czy później wyląduje, natomiast dobrze by było się dobrze tego lądowania nauczyć i wiedzieć gdzie. Natomiast sam ten lot to jest metafora naszego życia, jak on będzie wyglądał, gdzie i z kim wystartujemy, no to tak też podobnie możemy wylądować. Zresztą ta nomenklatura lotnicza jest cudownie przekładalna na różne wartości w życiu, co zresztą masz zamiar stosować. Nie wiem, odpowiedziałam na twoje pytanie?
Tak, odpowiedziałaś, bo ja też chciałem to powiedzieć, że nomenklatura lotnicza przekłada się na wiele wartości i warto jej używać nawet w pracy, czy to w życiu, czy to tak sobie porozmawiać, bo wtedy człowiek wie, o co chodzi. Może to jest trochę hermetyczne środowisko, tak jak czy to radiowe, czy telewizyjne, ale ono jest gdzieś bliskie. My niczego tutaj nie oszukujemy, nie lukrujemy, bo nie ma sensu. Możemy powiedzieć, że dziś mieliśmy, no taki, jaki dzisiaj miałaś dzień?
Bardzo dobry dzień, bo spędziłam go z moją przyjaciółką. Również trudny w pewnych tam sprawach i przemyśleniach. Natomiast zadałam sobie trud, żeby medytować dzisiaj chociażby. No i tam jest zawsze nowa przestrzeń, która przynosi zaskakujące odpowiedzi albo zaskakującą radość. No, czasem albo i w większości na tym padole potrzeba nam zadać sobie jakiegoś trudu, żeby czuć głęboką radość. No. Te nazwijmy to magiczne, piękne rzeczy dzieją się niejako same, trochę tak jak z miłością. To wybucha samo, natomiast my mamy zadanie zrobić z tym coś właściwego. Trochę jak z ogrodem, no banalna metafora, ale jakże prawdziwa. No, co robisz z tym, co zostało ci dane? Począwszy od życia, talentów, skończywszy na uczuciach.
Jesteś jedyną kobietą w kapitule Międzynarodowego Plebiscytu Lotniczego Cumulus. Jedyną.
Tak, to my oczywiście zapraszamy różnych gości do tej kapituły. Stworzył to Krzysiu Sądej. Działamy, wspieramy lotniczy świat. On jest cudowny sam w sobie i myślę, że zasługuje na bardzo dużo uwagi. Należy mu się jeszcze rewolucja.
Przed chwilą, słuchaj, na Instagramie napisała Serafina Makowska, ona też lata. Pewnie się znacie z Serafiną.
Tak. Śmigłowcami.
Tak, śmigłowcami. Ona tam taką śmigłową rzecz teraz organizuje i robi. O, pozdrawiamy cię, Serafino.
Pozdrawiamy wszystkie kobiety w lotnictwie.
Tak, wszystkie kobiety. Absolutnie. W lotnictwie.
Szczególnie kobiety. Siła nośna jest kobietą.
Aleksandra, ty jesteś kobietą, która kiedyś sobie tak jeździła i robiła taki program. Jeździłaś po Polsce i odwiedzałaś różne ciekawe miejsca. No to było taki twój też kawałek ciebie, no bo gdzieś się wybierałaś w miejsca, które były ciekawe i to wszystko było no takie prawie że naturalne, no bo to naturalnie gdzieś wychodziło. Czy ty wolisz naturalność, czy ty wolisz, że ta naturalność na przykład jest przygotowana wcześniej? Wiem, że trudne pytanie.
Weź sobie odpowiedź na to pytanie. Czy naturalność może być przygotowana?
Może, a powiem ci, że może.
Lubię być naturalna i przygotowana. Tak odpowiedziałabym ci na to pytanie. Oczywiście, że programy telewizyjne trzeba przygotować, bo trzeba je później z czegoś złożyć. Mieliśmy świetną ekipę, która to realizowała ze mną, przecież nie jeździłam sama, więc naturalnie byliśmy przygotowani. Moje reakcje były naturalne i zależało nam na tym, aby zrobić radosny, wesoły program. Tam się odbyło dużo filozoficznych, pięknych rozmów, choćby przez to CB Radio, które często nie wchodziły do programu, bo miały inne wyważenie niż to, które było zaplanowane. Ale jeżeli udało nam się przynieść Państwu choć trochę radości i dostarczyć informacji o tym, co w Polsce jest dobrego, no to misja się udała.
Pytam cię o tą naturalną, no bo chcemy być naturalni, bo jak się, wiesz, tak człowiek tak spina, to nic z tego dobrego nie wychodzi. Potem mówią, że oni tacy spięci, nie spięci. A tutaj naturalnie, wiesz, zapytałem specjalnie o tą naturalność i wiedziałem, że mi zadasz pytanie, żebym sam sobie na to pytanie, znaczy poprosisz mnie, żebym sam sobie na to pytanie odpowiedział. Czy myślałaś o tym, żeby napisać książkę?
Wielokrotnie, ba. Jestem w trakcie pewnej książki, o której nie chciałabym jeszcze za dużo mówić, ale będzie związana z lotnictwem i wojskiem. Myślę, że cała moja wojskowa rodzina, nawet ta, której już dawno nie ma, jest zadowolona. Tak, tak. Książek to ja już wydałam w swoim umyśle kilka. Nie zostały zrealizowane, choć było kilka podejść. Ta będzie zrealizowana i będą następne i obiecuję poinformować cię o tym, jak już oficjalnie będę mogła o tym mówić, co tam z wojskiem szykujemy.
Będę czekał na informacje, albo do ciebie zadzwonię, albo wyślę ci hot newsa. Ola, czy już coś wiesz na ten temat, to pewnie mi odpowiesz, no bo to tak zwyczaj jest.
A ja ci wyślę książkę, ba, dam ci ją nawet wcześniej.
To ja szybko przeczytam.
Będzie lotnie, mam nadzieję.
Ty działasz w aeroklubie warszawskim.
Tak.
Dobrze ci tam jest?
Bardzo. Bardzo, absolutnie. Mój ukochany aeroklub warszawski, w którym się uczę, z którym realizujemy teraz nowy projekt lotniczy, o którym też ci powiem w odpowiednim czasie. To jest jeden z moich domów. Tak. Całuję wszystkich serdecznie tu, z tego miejsca. Tak, słychać mnie? Halo, jestem w radio. Pozdrawiam aeroklub warszawski. Pozdrawiam wszystkich moich przyjaciół lotniczych. I z aeroklubu, rzecz jasna, mojego domu i z wojska, szczególnie z Dęblina i wszystkich tych, których spotykam w powietrzu i na ziemi, po to, żebyśmy mogli wzajemnie dodawać sobie skrzydeł. To jest naprawdę kawał pięknej historii.
Coś w tym jest. Ola, czy ty gotujesz?
Tak, umiem.
Umiesz gotować. Co ostatnio dobrego gotowałaś?
Ostatnio zrobiłam pyszne ciasto. Zrobiłam sernik. Ostatnio niewiele gotowałam, bo dużo podróżowałam, ale też moim paliwem jest Akademia Smaków Catering Dietetyczny. Oni pomagają mi dbać o zdrowie. Tadeusz Lesik, fantastyczny kucharz, który potrafi cuda wyczarować nawet wtedy, kiedy nie mogłam sobie pozwolić na jedzenie różnych rzeczy, bo mnie uczulały. On zawsze dawał radę i robił to rewelacyjnie. Absolutnie polecam tym, którzy chcą zdrowo żyć, a nie mają na przykład na to czasu. Ale tak, potrafię to robić, lubię to robić, no ale wiadomo, najlepiej udać się do mistrzów.
Mistrzowie wiedzą najlepiej.
No właśnie, niech każdy robi to, w czym jest najlepszy. No tak to bywa, wspomniałeś o tym wcześniej, że jak się ma wielość zajęć, już nie pozwolę sobie powiedzieć na to, że umiejętności, czy też jakichś talentów, no to trzeba to później segregować, umiejętnie jakoś dzielić czas na to wszystko, no bo doba ma 24 godziny, podobno tylko.
Kiedyś stwierdziłem, że godzinę można rozciągnąć. Nie da się, próbowałem. Czasami próbuję.
A czasem lecąc samolotem masz wrażenie, że to nie był ten czas rzeczywisty. No, zwłaszcza przy niedotlenieniu. Czas jest względny. Jeżeli mamy filozofować, to zależy z jakiej perspektywy go postrzegamy i co się akurat dzieje.
A, no tak, powietrze to jest zupełnie inna gęstość, to możemy powiedzieć, to jesteś tego świadoma, ja też jestem tego świadomy, ci, którzy latają, są też tego świadomi, tam jest zupełnie inna gęstość, tam zupełnie inaczej się myśli.
Tam jest zupełnie inny świat, bo to jednak jest nadludzka siła, przecież człowiek naturalnie nie lata. Dlatego jest to takie pasjonujące, że jesteśmy się w stanie tego nauczyć, stworzyć takie maszyny, żeby osiągać takie flight levele, żeby się tak szybko poruszać. Ta sama magia między innymi jest zaklęta w motocyklach czy też w szybkich samochodach, że nagle znajdujemy się w stanie, którego byśmy normalnie, naturalnie, jak mówiłeś wcześniej, nie byli w stanie osiągnąć, a tu nagle jesteśmy nad ludźmi tak trochę. Tylko to jest świetne, jeżeli potrafimy za to brać odpowiedzialność. Nie? Wolność dla mnie to jest odpowiedzialność, ale odpowiedzialność, która związana jest przede wszystkim z czuciem, bo taka sztywna, sucha odpowiedzialność może doprowadzić do tego, że przestajemy czuć, a to nie jest już dobre rozwiązanie. W lotnictwie też musisz być cały czas czujny. Bez tego nawet najlepsze procedury ci nie pomogą.
No, trzeba pamiętać o procedurach. Procedury są ważne i trzeba ich przestrzegać, bo bez tego się nie ruszy.
No to jest bezpieczeństwo, tak? To jest to, one określają poziom bezpieczeństwa, ale cała reszta należy do ciebie. To ty podejmujesz decyzję, to ty czujesz przestrzeń, samolot, śmigłowiec, w którym jesteś. To jest twoje zadanie. Jeżeli pozbędziesz się czucia, no to będziesz co? Trybikiem? No w zasadzie.
O nie.
Zostaniesz dronem.
I z tym zostawimy słuchaczy. My polecimy dalej. Polecimy dalej w swoją stronę. Każdy w swoją stronę. Dziś gościem w programie o filmie. Może wyda książkę. Jest artystką, dziennikarką, rzecznikiem prasowym, pilotem. Też działa w kapitule Międzynarodowego Publicystu Lotniczego Cumulusy. Dziś gościem w programie Aleksandra Kuc. Ola, bardzo ci dziękuję.
Ja tobie również bardzo. To była bardzo przyjemna rozmowa. Zapraszam ciebie i państwa wkrótce do kin. A o tych projektach, które są w toku, nie będę za dużo mówić, no bo trzeba dać świadectwo.
Ola, bardzo ci dziękuję. Sierra Papa Delta Papa.
Roger, wielkie dzięki.
Dzięki.